Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkolę. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. Witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Adam Jarysz z Agencji Nieruchomości, zresztą, którą rozwijamy z Michałem Gutowskim w całej Polsce. Jest to taki ciekawy ewenement, bo i Adam był na warsztatach jakiś czas temu, ale wszystkiego powoli się dowiemy. Więc Adam, parę słów o sobie, a potem ja będę zadawał pytania.
Okej, okay, nie ma problemu. Witam, cześć Wojtku. No to co, no działam w Bydgoszczy, tak jak powiedziałeś, w agencji GUT Nieruchomości, czyli w tej agencji, którą stworzyłeś wspólnie z Michałem Gutowskim. Tak jak też wspomniałeś, byłem na warsztatach u Ciebie, gdzieś tam ta przygoda się zaczęła, tak? Jeżeli chodzi tutaj o działanie w GUT-cie i o samą jakby społeczność Wiwnu. To było rok temu, ponad rok temu, prawie półtora roku już w sumie, bo to było wakacje w zeszłym roku. A więc gdzieś tam tak się spotkaliśmy, no i tak tutaj to wszystko sobie rozwijamy.
No tak, faktycznie czerwiec 2019 to twój początek. No i od razu reklama, powiedz mi, co ci dały warsztaty inwestowania w nieruchomości, bo widzę, że ta ścieżka potem pociągnęła ci dalej w nieruchomości, a może najpierw czym się wcześniej zajmowałeś do czasu spotkania z warsztatami?
Okej, okay, no jakby przed warsztatami z nieruchomościami za dużo wspólnego tak naprawdę nie miałem, poza tym, że byłem jakby w trakcie swojego pierwszego flipa, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest flip, bo sprzedawałem jakby swoje prywatne mieszkanie, dlatego że zauważyłem, że jakby można na nim dużo zyskać, bo kupiliśmy je chyba pół roku przed warsztatami, po którymś ze szkoleń, jeżeli chodzi tutaj o umiejętności obracania pieniędzmi, że tak powiem, bo gdzieś tam też w dużej ilości szkoleń uczestniczyłem wcześniej, stwierdziłem, że może to być fajny sposób na zarabianie. Okazało się, że można na tym zarobić. Przypadek, nie przypadek, że trafiłem na ciebie, też kolega po prostu był na wydarzeniu, na którym byłeś z Robertem Kiyosakim. Jak tak rozmawialiśmy o tych nieruchomościach, powiedział, że jest ktoś taki jak Wojciech Orzechowski, warto mu się przyjrzeć. No i w ten sposób gdzieś tam trafiłem na ciebie i zapisałem się na warsztaty. Wcześniej, tak jak wspomniałem, no z tymi nieruchomościami za dużo do czynienia nie miałem. W ogóle odkąd gdzieś tam dorosłem, czyli skończyłem ten 18 rok życia, to poszedłem do pracy, bo jakby jestem taką osobą, że lubię wszystkie rzeczy mieć zależne tylko i wyłącznie od siebie, nie? Czyli jakby też nie bazować na gdzieś tam rodzicach i tak dalej, tylko lubię być niezależny, o może w ten sposób. Poszedłem do pianek poliuretanowych na produkcję i to gdzieś po szczeblach udało mi się wspinać aż do kierownika produkcji. Tak marginesem, kierownik produkcji chyba najgorsza fucha, jaka może być, bo jakby odpowiadasz za wszystko, ale tak naprawdę na nic nie masz wpływu, nie? Więc gdzieś tam taka przygoda też była. Moja ówczesna, znaczy teraźniejsza żona wtedy jeszcze nie, stwierdziła, że albo przestanę tyle pracować, albo po prostu będą inne zmiany. No i poszedłem do innej pracy, do bardziej branży takiej metalowej i tam też ze względu na gdzieś tam większą możliwość czasową zacząłem się rozglądać nad jakimś innym sposobem zarabiania pieniędzy. Duża przygoda, dłuższa w MLM-ie, też cztery, właściwie prawie 5 lat byłem w MLM-ie, w jednej z polskich firm, z różnymi rezultatami, lepszymi, gorszymi, ale to też był okres w moim życiu, w którym bardzo dużo się nauczyłem, jeżeli chodzi o umiejętności miękkie, o nie wiem, zarządzanie pieniędzmi, o postrzeganie przedsiębiorczości, o w ogóle podejście do przedsiębiorczości i tak dalej, więc jakby taką drogę też każdemu polecam, żeby MLM-u trochę chociaż jakby spróbować, sprawdzić, czym to jest, czy to jest jego droga, czy nie, no bo pewnie gdyby nie to, to też nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, bo tak jak mówię, no gdzieś tam moja kariera zawodowa była zupełnie czymś innym niż teraz się zajmuję, pewnie bez tego nie podjąłbym decyzji o byciu przedsiębiorcą, o takich krokach związanych z obrotem, większą ilością pieniędzy, tak jak tutaj w nieruchomościach, nie? Bo pewnie brakowałoby odwagi, no i jakby też umiejętności i tego kontaktu, które gdzieś tam, no myślę, że w miarę sobie wypracowałem na dobrym poziomie.
Okej, okay, czyli potem były warsztaty, a powiedz mi, jeśli można cię zapytać, który ty rocznik jesteś?
88.
Co ty ja robię? 88, 32, no nieźle, tak, tak. W 88, no to ja już gdzieś tam do podstawówki zasuwałem, już byłem po pierwszych przygodach ze złamaną nogą. No to też dosyć ciekawie, ale okej. No i rozpocząłeś warsztaty. Jak się do dzisiaj twoja ścieżka z inwestowaniem w nieruchomości potoczyła? Na razie jeszcze pomińmy Guta, za chwilę do niego wrócimy.
Okej, no to do dzisiaj 3 flipy na wtórnym. Jeden pełny, jakby ten pierwszy, potem 2 szybkie. Teraz też wczoraj właściwie kupiliśmy z inwestorem kawalerkę, też na szybkiego flipa, że tak powiem. Więc to jeżeli chodzi o rynek wtórny, na pierwotnym przerobiłem i remont kompletny, i cesję, i no, ten mój apartament sławny, który jest właściwie już prawie na końcu sprzedaży, mam nadzieję, więc może w końcu uda go się sprzedać. Zrobiłem coś, czego w Bydgoszczy nigdy nie robił, już wiem dlaczego, bo ciężko się sprzedaje, ale czasem tak też mam, że ambicjonalnie się trochę bardziej uniosę i spróbuję czegoś nowego. No, to jest duża nauka, nie? Więc powiedzmy po 3-4 właściwie na pierwotnym, no, jeżeli chodzi o też cesję i tak dalej.
Czyli 4 na pierwotnym, 3 na wtórnym?
Tak, podsumowując tak.
To mamy 7 transakcji w rok, właściwie w rok, bo rozpocząłeś faktycznie w wakacje tamtego roku, no ale to jeszcze chwila minęła, zanim przyjechałeś na warsztaty, zanim ruszyłeś w rynek. Czyli mamy rok pracy w najtrudniejszych warunkach. Powiedz mi, jak ty sobie radziłeś podczas pandemii, jak to zauważałeś, jak to wyglądało, bo załóżmy do stycznia wszystko fajnie było. Dobra, co zrobiłeś do stycznia, a potem co się działo od stycznia?
Okej, co zrobiłem do stycznia? Do stycznia no, sprzedałem tego swojego pełnego flipa, jednego szybkiego i kupiłem cesję, 2-3 właściwie. No i zacząłem wykańczać dwa mieszkania na pierwotnym. Jakby tutaj ten okres pandemii się trochę jakby skomplikowało sprzedaż tych mieszkań, no bo wtedy ten pierwotny wykończony na ładnie, no przynajmniej tutaj u nas trochę gorzej się sprzedawał, te cesje też, więc jakby tutaj czasowo się to poprzeciągało, ale z różnym skutkiem. Z jednej inwestycji po prostu wyszliśmy praktycznie na zero. Właściwie ja wyszedłem ze swojej cesji, po prostu żeby już nie wykupować tego mieszkania, no to jakby tak. Potem to wykończone mieszkanie na pierwotnym sprzedaliśmy, teraz jest ten apartament, więc jakby z różnym skutkiem, lepszym, ale na niczym nie straciliśmy, więc jest okej, nie? Jeżeli chodzi o pandemię. Wtórny za to spoko, nie? Bo to jakby tutaj mówię o tym pierwotnym, że jakby tutaj były komplikacje.
Okej, okay, no i dobrze, i teraz powiedz mi, no na ile uważasz, że warsztaty pomogły ci w tych realizacjach, które zrobiłeś?
No właściwie gdyby nie warsztaty, to pewnie bym ich nie zrobił, jakby trzeba zacząć od tego, bo o ile tego pierwszego, jakby tak jak mówię, no nieświadomego flipa zacząłem jeszcze przed warsztatami, no to też nie czułem się w tym na tyle pewnie, żeby jakby tutaj traktować to jako formę zarabiania pieniędzy. Dopiero gdzieś tam na warsztatach poznałem, co można z tym zrobić, jak to można zrobić, i nabrałem takiej dużej pewności, jeżeli chodzi o no jakby obrót tymi nieruchomościami, no też wiedza tak niezastąpiona, no i kontakt z ludźmi, czyli to środowisko, które jest wiwnie tworzone, no to jest taka wartość dodana tego, o czym tak naprawdę większość osób myślę, że zapomina, nie? Bo warsztaty warsztatami, ta wiedza, umiejętności, które się zdobywa i jakby pewność do tego to jedna rzecz, ale te kontakty, to środowisko, w które się wchodzi, no to jest coś, co jest nieocenione tak naprawdę i ciężko to jakoś, nie wiem, zmonetyzować, tak? Jakby tak to nazwę, bo no pewnie gdyby nie to też bym nie miał kontaktu z inwestorami, którzy potem gdzieś tam ze mną pewne inwestycje porobili, czy to nie miałbym na przykład o tym komu dostarczać okazję, bo też pewnie do tego za chwilę nawiążemy, nie?
No i potem dochodzimy do sytuacji, że jest pomysł na GUT nieruchomości, jesteś w GUT od początku, czy jak to też wyglądało?
No praktycznie od początku. Tak, jedną z pierwszych osób, która dołączyła do zespołu, bo wtedy jakby był początek tworzenia w ogóle, nie? Tego zespołu, więc tak.
Czyli mamy już rok.
Mamy już rok, tak jest.
Jakie ciekawe sytuacje jako agent nieruchomości i powiedz mi, jak wygląda praca, jak to w ogóle wygląda, bo to jest dobry czas, żeby też odpowiedzieć ludziom na pytania, czy warto w ogóle zaczynać z nieruchomościami jako agenta, ale zacznijmy od początku, czyli twoje jakieś działania i sukcesy znowu w agencji.
Znaczy, też trzeba zacząć od tego, że myślę, że tak jak wejście w każdą nową branżę czy w nową gałąź branży, w której się jest, no przede wszystkim wiedza, nie? To jest myślę, że taka rzecz, której no, nie da się ominąć, czyli no, szkolenia, webinary i tak dalej, żeby tą wiedzę w danej dziedzinie jakby sobie powiększać, czyli zacząłem od tego. Ja mam takie powiedzenie, że ci powiem wiedzę, jakby co nasz długopis, pan prezydent też tak mówi, że on się uczy wszędzie, nie? Jak siedzi w pociągu, jak jedzie, jak siedzi przy stole, on się ciągle uczy, no to ja mam podobnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Czy staram się zdobywać wiedzę z różnych jakby stron, jeżeli chodzi o to pośrednictwo, no to jest tym bardziej ważne, tak? Żeby tutaj na pewne sytuacje być przygotowanym, a sytuacja jest, myślę, że co transakcja, to różna sytuacja, tym bardziej, że no jakby jako pośrednik też, no to nie jest zawsze praca z inwestorami, tak? Albo rzadziej jest to praca z inwestorami, chociaż my się na to nastawiamy i gdzieś tam tutaj jest ten target. No ale też w tym pośrednictwie takim na rynku wtórnym czy na pierwotnym, jeżeli chodzi o tych takich przysłowiowych kowalskich, że tak powiem, to no to sytuacji jest mega, mega dużo różnych, różnistych, trudnych, trudniejszych, śmiesznych, no i takich, z których no jakby też można wyciągnąć wiele wniosków i się nauczyć. Jeżeli chodzi o przykłady, no to nie wiem, jedną transakcję miałem taką, że pan się na przykład mega uparł, że nie kupi mieszkania, jeżeli chodzi o pewną, znaczy szukał pewnej własności po prostu i tyle, jak gdzieś tam w rozmowie w którejś wyszło, że jakby mieszkanie, znaczy to już nawet przy akcie notarialnym wyszło, że mieszkanie jakby nie jest pełną własnością, bo dopiero wtedy o tym powiedział i tak się uparł, że jakby na akcie notarialnym odmówił nam podpisania aktu, mimo że wcześniej było wszystko zgodnione, wpłaty zaliczek i tak dalej, potem mieliśmy pewne przeboje, żeby podkręcać. Też jakby namowa pani, znaczy namowa, jakby wszystkie informacje, które dostał pani notariusz, nie utwierdził go w tym, że mimo wszystko jest to bezpieczny zakup, bo on nie czuł się bezpiecznie, kupując spółdzielcze prawo własnościowe, a nie pełną własność, jakby tutaj ciężko było to odwiedzić. Jakby sytuacja ok, no ale to takie sytuacje się zdarzają na samych na przykład końcówkach, nie, transakcji, gdzie wszystko jest podogrywane, a gdzieś tam na samym końcówce już przy płatnościach właściwie te transakcje wypadają. Też trzeba umieć jakby z takiej sytuacji wyjść, że to powiem tak, żeby wszystkie strony czuły się z tym dobrze, bo to jest takie wyzwanie, nie?
Powiedz mi, a jakie kierunkowe wykształcenie ty masz, w którym kierunku? Bo być może wiele osób się zastanawia, jak to wygląda. Mhm.
Ja jestem po transporcie i logistyce, z tym, że po liceum, mówię, że skończyłem 3 uczelnie, wszystkie 3 bardzo szybko, więc tak, nigdy mnie się nie pytał o to, jakie mam papiery, czy mam papiery na to, co będę robił, a mówię, no przeszedłem już właściwie całą karierę, no może nie byłem jeszcze prezesem firmy, nie? Jakby produkcyjnie i tak dalej, ale odpowiadałem naprawdę za bardzo duże tematy i mniejsze i miałem pod sobą 100 osób i nigdy nikt nie zwrócił uwagi na to, jakie mam wykształcenie, tylko jakie mam umiejętności, a gdzieś tam na to od początku stawiałem bardzo dużą uwagę, tak? Do tego przykuwałem.
A te największe, najsilniejsze, najlepsze umiejętności, które ty czujesz i które ci pomagają?
Pracowitość, jeżeli to jest umiejętność, ale myślę, że jest to umiejętność, bo tego idzie się nauczyć, nie? Jeżeli chodzi o pracowitość, to jest ta rzecz, umiejętności miękkie, tak? Czyli umiejętność dogadywania się z ludźmi, po prostu stawania po drugiej stronie tej, nie wiem, transakcji, czy po prostu umiejętność wchodzenia w skórę tej drugiej osoby, rozmówcy, to myślę, że to jest taka umiejętność, którą mam na dość wysokim poziomie, która pomaga mi w pewnych sytuacjach wychodzić obronną ręką, tudzież dogrywać pewne deale. Może jest to powiązane z sympatią, chociaż istnieje wiele osób w środowisku, które uważają, że tej empatii nie mam, ale to też może jest gdzieś tam taka przykrywka do tego, żeby w odpowiedniej sytuacji ona się ukazała. Ale na pewno umiejętności miękkie to jest to, nad czym pracowałem i co bardzo pomaga. Szczególnie jeżeli chodzi tutaj o branżę nieruchomości czy pośrednictwa, no bo to jest zawsze praca z człowiekiem, nie?
Okej, no i teraz powiedz mi w takim razie, jak wygląda ta twoja praca w agencji nieruchomości? Jakie masz zadania? Jak wygląda twój dzień? Co robisz, żeby pozyskiwać klientów? Mhm.
Powiem, jak to wyglądało, jak to wygląda teraz, bo to są jakby też dwie różne rzeczy i myślę,
że... Od czego uzależnione?
Jeszcze raz? Mogę?
Od czego uzależnione? Bo co to znaczy wyglądało wtedy, a wyglądało teraz?
Od czasu, w którym to robię, tak myślę, od doświadczenia, od kontaktów, które się nabywa w trakcie pracy, bo na początku, jeżeli chodzi o to, jak ja pracowałem i jak to wyglądało, no to wyglądało to tak, że rano wstawałem, przyglądałem sobie najpopularniejsze serwisy nieruchomościowe, które są online, tak, spisywałem sobie oferty, które się pojawiły w ciągu ostatniej doby i tak naprawdę dzwoniłem, umawiając się na spotkania, czyli takie po prostu zimne telefony, tak? No bo nie miałem bazy klientów, nie miałem jeszcze jakby rozpoznawalności, jeżeli chodzi tutaj o to, co robię i mało osób wiedziało o to, że zajmuję się nieruchomościami, więc w jakiś sposób trzeba było te oferty pozyskać. Więc tak to wyglądało na początku, że wstawałem sobie o 7, poświęcałem sobie pół godziny do godziny na to, żeby te oferty sobie pospisywać w Excelu, jakieś uwagi do tych ofert i potem od godziny tak naprawdę 9 telefonowałem na te oferty, starając się umówić na spotkanie i gdzieś tam potem pozyskać tą ofertę na wyłączność, no bo to też jest to, co jest bardzo ważne, że pracujemy jako GUT tylko na wyłączność, ale pewnie do tego jeszcze przejdziemy. To jest ta rzecz. Teraz to wygląda tak, że tak naprawdę no, te oferty po prostu są, nie? Nie wiem, z różnych źródeł, czy to znajomi, czy ktoś podrzuci, czy komuś coś sprzedam w kontekście nieruchomości i ma inną nieruchomość na sprzedaż, po prostu jakoś tak się to kręci, że jest. Może właśnie kwestia rozpoznawalności GUT-a jako marki, może tego, że jakby coraz więcej osób wie, ale no polecenia. Polecenia to jest to, na czym teraz głównie pracuję i jakby myślę, że to jest właśnie kwestia czasu, który upłynął od początku i no kwestia może pewnych umiejętności, pewnej jakości, którą przekazałem klientom. No bo wiadomo, że jak nie ma tej jakości, to nie ma też poleceń. Myślę, że to w tą stronę idzie.
No. Ile transakcji miesięcznie robisz, jeżeli chodzi o agencję, czyli jako agent, i ile chciałbyś robić? Jakie to są twoje cele?
Transakcje, jeżeli chodzi o sprzedaż i dostarczenie okazji, no bo jakby to też jest transakcja. Od września sobie właśnie policzyłem, że od 1 września, no bo jest tam taki okres może tych 2 miesięcy, no bo wcześniej to było różnie, bo był ten okres pandemiczny i tak dalej, więc w przeciągu ostatnich 2,5 miesiąca 13 transakcji, więc to jest powiedzmy 5 w miesiącu, na pewno część z nich jeszcze jakby się, że tak powiem, procesuje, no bo są umowy przedstępne i tak dalej, no ale to jest myślę, że taki minimalny pułap tych 5 transakcji, które chciałbym utrzymać, jeżeli chodzi o jakby sfinalizowanie, bo też dzięki temu, że jest ich, nie wiem, tak dużo albo tak mało, jest ich taka liczba, po prostu czuję, że jakościowo mogę to wszystko fajnie pospinać, fajnie obsłużyć, bo jakby na tym mi zależy.
Masz jakieś większe cele?
Cele, jeżeli chodzi o jakby tutaj rynek nieruchomości, czy w ogóle życiowe
tak,
cele?
Agencję, jeśli chodzi o... Tak, no, chciałbyś robić więcej, czy masz taki potencjał, możliwości?
Okej, możliwości są, myślę, że nieograniczone. Kwestia zbudowania zespołu, jakby to jest cel na najbliższy czas, czyli zbudowanie w Bydgoszczy solidnego, rozpoznawalnego zespołu, jeżeli chodzi tutaj o markę GUT Nieruchomości, no bo to też pozwoli mi jakby odciążyć się z tych transakcji, a mimo wszystko nadal to będzie fajnie funkcjonować i skupić się może nad jakimś bardziej, nie wiem, marketingiem czy innymi tematami. O tym jeszcze nie myślałem. Na razie moim celem jest to, żeby zbudować zespół i przekazać tą wiedzę, którą mam, żeby jakby cały czas to fajnie się kręciło.
Ale chodziło o to, bo powiedziałeś, że średnio 5 transakcji miesięcznie, a chciałbyś robić więcej, czy to jest optymalnie, wystarczająco, czy jak to jest?
Znaczy, myślę, że do 10 by było ok. Znaczy, ok, to jest taki cel, tylko mówię, no te 5 to jest myślę, że taka ilość transakcji w miesiącu, która powoduje, znaczy, która umożliwia mi odpowiednią jakość obsługi, więc myślę, że to jest ok. Utrzymanie może tego trendu, w ten sposób, to jest cel.
Załóżmy, że jestem młody, początkujący, ale mam już jakąś znajomość o rynku nieruchomości i w ogóle mam power do działania, jestem kreatywny, umiem nawiązywać kontakty z ludźmi, jestem ekstrawertykiem. Ile mogę zarobić miesięcznie bez problemów, a po ile mogę sięgnąć miesięcznie, jeśli chodzi o wynagrodzenie za taką pracę?
Okej, okay. No i znowu, tutaj pytanie to zależy, tak? To trzeba odpowiedzieć, to zależy, no bo zależy, czy jest to 5 transakcji związanych z dostarczeniem okazji inwestycyjnej inwestorowi, czy jest to po prostu 5 transakcji takich sprzedażowych, czy
dostarczeniem. Ile się zarabia, niezależnie jaka jest. 5 tysięcy się zarobi?
Na transakcji? Tak, zarobi się. No bo więcej też. Ale mniej no, też.
Załóżmy, transakcja jest za 250 tysięcy, a mamy 4%, no to jest dychę, można zarobić nawet na transakcji. Znaczy to jest przychód, bo wiadomo są koszty. Załóżmy, że na czysto zostaje 5, no to przy 5 to jest 25 tysięcy miesięcznie, to całkiem nieźle.
Całkiem nieźle, dlatego mówię, no jakby to jest chyba ten cel, żeby utrzymać tą ilość transakcji w miesiącu, no bo dzięki temu też jest jakość obsługi i odpowiednie wpływy, więc zawsze można podnieść potem prowizję.
No dobrze, to jeszcze powiedz mi w takim razie największa transakcja, w jakiej uczestniczyłeś pośrednictwa?
Myślę, że ona jest przede mną, właściwie w trakcie. Teraz dogrywam sprzedaż 3 domów, czy 3 różnych tak naprawdę nieruchomości dla dewelopera, bo dzięki temu tworzy się fajna działka, na której deweloper będzie mógł postawić blok. Więc to jest, myślę, że taka transakcja, która no, już od 1,5 miesiąca na nią pracuje, teraz dogrywamy wszystkie szczegóły, jeszcze zostało, no, więc myślę, że ona jest przede mną cały czas jeszcze.
No i z takiej transakcji to jaka prowizja może wpaść?
Dobra.
Dobra, ale to jest między 10 a 50 tysięcy, między 50 a 100?
No myślę, że powyżej 50.
Powyżej 50 tysięcy, czyli...
No to jest sprzedaż 3 różnych nieruchomości plus prowizja od dewelopera, więc jakby, no, można. Tam. Jeszcze jest kamienica w Bydgoszczy na sprzedaż. Także...
Tak, jeszcze jest moja kamieniczka, to prawda. Mam nadzieję, że już tam poruszyłeś niebo i ziemię. Właśnie Adam, taki zbieg okoliczności, bo w piątek zaczął zadawać już konkretne pytania na temat rentowności, kosztów, przychodów. Ja też przygotowałem wszystko Adamowi, podobno jest klient. Zobaczymy, bo tam prowizja to przy dobrych wiatrach jest nawet ponad 100 tysięcy. Sięga nawet przy 200, jakby dobrze było. A więc to faktycznie, no, to tyle nawet pośrednik może zarobić za złoty strzał. 1 złoty strzał na rok i patrz, i właściwie dycha miesięcznie wychodzi tylko z jednej dobrej transakcji. Ale nie odpowiedziałeś mi jeszcze na pytanie dotychczasowe, czyli dotychczasowa największa transakcja.
Dotychczasowa największa transakcja. Myślę, że są dwie takie. Tam jest w okolicach 12-14 tysięcy. No, to są dwie takie.
To prowizji, a wartościowo wolumen kwotowy?
A wartościowo wolumen kwotowy, no to teraz, no w okolicach 500 000 tam jest. No,
w okolicach 500 000.
Są takie, tak, bo dopiero jakby te większe tematy, no jakby cały czas są w toku, nie? Bo one, no mówię, przez tego COVID-a tam trochę się poprzesuwało w czasie, więc największe jeszcze są przede mną, no bo są jakby procesowane, tak? Jest kamienica w Inowrocławiu, jest kamienica w Bydgoszczy, są te 3 działki, znaczy 3 działki, te 3 nieruchomości, które mają być finalnym działką dla dewelopera, więc jakby one są cały czas. Chociaż teraz sprzedaję też za 630, no dobra, no to jest 630 teraz największa.
Okej, okay, no to teraz jeszcze powiedz mi taką rzecz, bo już opowiedziałeś mniej więcej, jak ta praca twoja wygląda na co dzień, natomiast jak ty pracujesz? Pracujesz teraz home office, czy masz biuro? Wiem, że już pierwsze biuro Good Nieruchomości, takie fizyczne, z potrzeb wynikające, otworzyło się w Zielonej Górze u Michała, natomiast jakie ty masz plany tutaj rozwojowe, czy też myślisz w tym kierunku, bo jakby brak biura to też jest pewna wygoda, dlatego że są mniejsze koszty, nie ma pewnych zobowiązań, a wiadomo, jak idziemy w pracowników, idziemy zaraz może w samochody, w sprzęt, no to wszystko tworzy koszty i teraz pytanie, czy to wszystko jest warte tego, nie?
Na pewno jest warte, aczkolwiek no, jako agencja jesteśmy od roku na rynku, tutaj w Bydgoszczy również, tak, no bo jakby to jest powiązane ze sobą, więc cel najbliższy, powiększenie zespołu, no i wtedy jakby można myśleć o tworzeniu jakiegoś biura, myślę, że w centrum, żeby to było w takim miejscu dość widocznym, dlatego że no bo jakby teraz otworzenie biura mija się trochę z celem, dlatego że mam na tyle dużo pracy, że i tak nie mógłbym tam siedzieć. Więc jakby to jest tylko kwestia tak naprawdę opłat za biuro i nie wiem, i witryny, która by pracowała, ale tak naprawdę w biurze nikt by nie siedział, nie? Bo jakby na ten moment nie ma na to czasu, więc jest bardziej home office. No teraz przez tego całego COVID-a pozamykali restauracje, więc kwestia podpisania umów, biura na godziny, więc jakby takie rzeczy, takimi rzeczy jeszcze się wspieram, takimi rzeczami, ale no myślę, że tak, no to jest gdzieś tam naturalna, myślę, kolej rzeczy, żeby to biuro tworzyć, żeby ta reklama cały czas jakby była, pracowała, tylko że no do tego musi być zespół, żeby podzielić się grafikiem ewentualnie, żeby jak klient przyjdzie, to żeby ktoś tam był, nie?
Słuchaj, ostatnie pytanie dotyczące agencji nieruchomości, no bo być może wiele osób pomyślałoby sobie, mogę sam sobie otworzyć agencję, sam sobie działać, działasz pod marką Good, mamy Michała Gutowskiego, który stara się wszystkim zarządzać i teraz pytanie, jakie korzyści z tego płyną, dlaczego warto, co marka sama w sobie daje i jak wspiera?
No tak jak powiedziałeś, no, jest to marka, tak? Czyli już na starcie, współpracując z Good, mamy już jakąś bazę klientów, mamy już jakąś markę wyrobioną, czyli nie musimy od samego początku pracować na swoją markę, więc jest to na pewno duży plus do tego, żeby jakby nie ponosić kosztów reklamowych, tak? I tak jak też powiedziałem, no, na samym początku no, trzeba się trochę napracować, żeby tych pierwszych klientów zdobywać. Jeżeli chcielibyśmy samemu otworzyć agencję nieruchomości, no chyba, że już mamy jakiś portfel skądś, nie wiem, bazę, to ok, ale raczej osoby, które otwierają agencję, no są też na początku drogi tej nieruchomościowej, więc to jest bardzo duża wygoda, jakby podpiąć się, być partnerem już pewnej zauważalnej firmy na rynku, no dlatego, że koszty reklamowe, tak, jeżeli chodzi o bazę klientów, no to są te koszty, na które na początku no zazwyczaj nie możemy sobie pozwolić, otwierając własne biuro.
Macie szkolenia? Czy tak. Te szkolenia coś wam dają?
No jak najbardziej, no to też jest taka rzecz, o której chciałem wspomnieć, że no właśnie posiadając albo będąc partnerem jakiegoś już biura, jakiejś agencji, tak jak u nas GUTU, no to możemy sobie pozwolić na to, żeby zapraszać bardzo fajnych, konkretnych szkoleniowców, osoby, które mają doświadczenie. No i dużym plusem jeszcze jest też uczenie się od siebie. Jakby to jest taka wartość, którą chyba mamy tutaj bardzo, bardzo rozwiniętą i której nie zauważyłem gdzieś tam indziej, że na naszych spotkaniach GUTU, które mamy cyklicznie, no wyłapujemy od siebie pewne rzeczy, uczymy się od siebie nawzajem, też jesteśmy my jako jakby pracownicy, że tak powiem, GUTU prelegentami, bo każdy ma inne doświadczenia życiowe, każdy ma jakąś inną branżę, w której się specjalizuje, inną gałąź jakby nawet pośrednictwa, tak? No bo też tutaj jest to dość szeroki zakres i no dużym plusem jest to, że możemy się od siebie uczyć. Więc
ile teraz łącznie ludzi w Polsce w GUT nieruchomości jest?
Ostatnio przestałem liczyć, bo zaczęło przyrastać dosyć intensywnie. Kilkanaście osób na pewno, nie wiem, czy już nie powyżej 20, ale kilkanaście, 16 jest, no. Ale wiem, że ostatnio kilka miast nowych przybyło, więc no.
Dobrze, okej, okay. To powracamy sobie jeszcze do flipów, bo rozmawialiśmy o flipach, tam jeszcze nie padły też liczby, średni zysk na nieruchomości, największa, najlepsza transakcja, najmniejsza, niezależnie czy to pierwotny, wtórny, czy to jak?
Okej, okay, największa w okolicach 60 paru, najmniejsza 0, no dobra, minus 700 właściwie na tej cesji, bo notariusza płaciłem.
Cesję, na której nie zarobiłeś?
Tak, dokładnie, więc to tak, no właśnie teraz sobie uświadomiłem, że w sumie tam nie wyszedłem na zero, tylko 700 zł byłem w plecy, więc no.
No to nieźle. A czym było spowodowane to, że nie doszło do zarobku?
Wziąłem dwa mieszkania na jednej inwestycji, jedno się sprzedało, drugie nie, a już był czas wykupu po prostu, a no nie miałem kasy, żeby wykupić, więc...
A na tym pierwszym ile się udało?
Na tym pierwszym 15.
15.
No, po kosztach.
Bez większych inwestycji, no bo był jakiś zaangażowany.
Ja też mam taki model inwestowania, że bardziej zwracam uwagę na zwrot z inwestycji, a nie jakby tym.
A ile tam zaangażowałeś? Zarobiłeś 15, a zaangażowałeś ile kapitału?
30?
30, czyli 50%.
Tak.
No to my dzisiaj właśnie mamy taką w Łodzi, to tutaj podsuwam, bo jakbyś chciał kogoś namówić, mamy taką na tuwima48.pl, można zarezerwować apartament na rok, inwestując w okolicach 60 tysięcy i też około 40 można, no w zależności w jakim czasie, od 6 do 12 miesięcy wyjąć, ale tutaj jest niewiele tych mieszkanek i my się też zajmujemy tym, wspieramy, więc raczej bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że tam dosyć gładko to pójdzie i ten zysk będzie wyjęty. Więc jakbyś słyszał, że ktoś ma wolne, nie wiem, 60, 100 tysięcy, no to właśnie teraz z Krakowa jeden od nas człowiek, 3 mieszkanka zarezerwował w piątek i tak to no, popularność dosyć duża jest, ale to faktycznie działa, to funkcjonuje, więc tak jest. No dobrze, to powracamy dalej jeszcze do twojego życia. Mówiłeś, że jesteś po transporcie, logistyce, a będąc gdzieś tam w czasach jeszcze młodszych, powiedz mi, jak ty sobie wyobrażałeś swoją przyszłość? Czy układałeś jakieś plany, czy miałeś ochotę, kim chciałeś zostać? Jak to się w ogóle potoczyło? Jak to miało być, a jak się potoczyło?
Ja chciałem zostać piłkarzem, więc tak było, ale miałem kontuzję za młodego, więc jakby potem już no, było ciężko wrócić do formy. To no, były czasy podstawówki tak naprawdę, ale wtedy były takie ogromne marzenia. Potem chciałem być milionerem i do tego idę, tak jakby. Gdzieś tam ta wolność finansowa, o której tak ludzie mówią, to ja mam trochę inne do niej podejście, ale ma to być namiastka tego, jakby do czego dążę. takie moje marzenie, żeby nie pytać, żeby zrobić co się chce, kiedy się chce i z kim się chce i nie musieć patrzeć na to, co się dzieje naokoło. Nie? Jakby to jest taki cel i myślę, że on jest tym bardziej na czasie teraz w tych dziwnych czasach, więc jakby to jest cel. Nie mówię, że nie pracować, bo ja chyba nie umiem nie pracować. Sprawia mi to przyjemność, jakby póki mogę, to będę to robił, tak mi się wydaje, nie potrafiłbym nie robić nic, bo ja wtedy śpię, jak nic nie robię, to śpię i jakby nie mam innych zajęć, albo praca, albo sen, tak to wygląda, no ale myślę, że tutaj gdzieś tam w tych czasach około dorosłych, czy gdzieś tam w czasie dojrzewania powiedzmy i po liceum, nie myślałem, to był taki czas, w którym nie myślałem o tym, co będzie później, po prostu żyłem tu i teraz, to też był fajny czas, no ale czas potem zweryfikował te plany i trzeba było rzeczywiście obrać jakiś kierunek. No i te nieruchomości też mi w tym pomogły, jakby nie patrzeć.
Słuchaj, a twoja największa wpadka życiowa, taka, gdzie chciałbyś cofnąć czas i coś pozmieniać?
Myślę, że nie ma takich rzeczy. To jest tak, że znaczy ja mam takie podejście, że jakby każde wpadki, o których mówisz, które tak nazwałeś, no to są nauki, bez których nie byłbym pewnie w tym miejscu, w którym jestem teraz. Także niczego nie żałuję, wszystko było po coś i dzięki temu, że tak się stało, jest teraz tak jak jest, a jest super, więc.
A największy życiowy fuks, szczęście czy błogosławieństwo, jak to niektórzy nazywają? To niesamowite wydarzenie, które pchnęło cię gdzieś do przodu, które sprawiło, że...
Mhm. No to też chyba jest tak, że jakby przygotowanie spotyka się z okazją, nie? Wtedy jest szczęście, czyli jakby, no nie wiem, chyba nie miałem takiego momentu, który nagle był przełomowy, tylko to był zbiór rzeczy, które spowodowały, że pewne rzeczy się w moim życiu pozmieniały po prostu, no ale tak, no jakby wtedy, kiedy szczęście jest wtedy, kiedy przygotowanie spotyka się z okazją, więc myślę, że to są te momenty, ale jest ich dużo, nie mam jakiegoś takiego jednego szczególnego, które coś by zmieniło, bo jakby wszystko to według mnie trwa, to jest proces, nie? Do którego gdzieś tam dojrzewamy i nagle przychodzi ta zmiana.
Jeżeli chodzi o takie wady charakteru, które ci przeszkadzają i z którymi chciałbyś sobie jeszcze poradzić w przyszłości?
Ja myślę, że jeszcze muszę pracować nad ego, to jest taka rzecz. Z czasem, mimo że bardziej doświadczone osoby i tak dalej, to a propos nawet tutaj twoich warsztatów i tak dalej, że jakby był pewien schemat działania, ja sobie zrobiłem apartament w Bydgoszczy, to jest taka rzecz, bo chciałem. I myślę, że to jest gdzieś tam pokłosie właśnie tego, że jeszcze to ego, nad którym cały czas pracuję, jest dosyć wysokie i czasem trzeba je schować po prostu no i posłuchać innych. To jest tak, to jest taka moja wada, że jakby jestem na tyle indywidualnością, mógłbym powiedzieć, w swoim działaniu, że czasem wychodzi to na, może nie tyle na gorsze, co mogłyby przynieść lepsze rezultaty, po prostu, jakbym tego nie miał.
Czy masz w swoim otoczeniu osoby, które cię wspierają nadmiernie, dobrze cię wspierają, albo takie, które przeszkadzają ci i chciałbyś się od nich odizolować?
Przeszkadzaczy już nie mam. Myślę, że to już jest taki etap, że jakby nie zwracam na nich uwagi, albo część osób po prostu samoistnie odpadła z mojego środowiska i tak dalej. To właśnie ten MLM też trochę zweryfikował te osoby. Tak, a osoba, no, mam żonę, która mega mnie wspiera i myślę, że bez niej gdzieś tam nie byłbym w tym momencie, w którym jestem, bo czasem temperuję, ale zawsze jest przy mnie, mnie wspiera, więc tak, no to jest ta osoba, która jest tym wsparciem, oparciem.
A gdybyś nam polecił jakichś inspiratorów, mentorów, takich, którzy na świecie wspierają, pomagają, są tacy, których słuchasz, podglądasz?
No to tak jak powiedziałem wcześniej, no bardzo dużo czerpię wiedzy z różnych źródeł, czy to książki, czy webinary, czy szkolenia, czy nagrania. Wiesz co, może szkolenie, które najbardziej zmieniło moje podejście do życia, do pieniędzy, pewne rzeczy uzmysłowiło i tak, i to jest chyba taki moment właśnie, który bardzo dużo zmienił w moim życiu. MMI, to jest Millionaire Mind Intensive Harva Eckera, szkolenie opierające się jakby na jego książce Bogaty albo Biedny, po prostu różnie mentalnie i to jest tak, to jest to wydarzenie, które gdzieś tam bardzo dużo zmieniło i myślę, że to jest ten, może nie tyle inspirator, co osoba, która najwięcej wniosła do mojego życia, jeżeli chodzi tutaj o jakieś poglądy, umiejętności może. Takie
rzeczy. A najfajniejsze dwa tytuły, które pomogły ci w rozwoju osobistym?
Okej. Pierwsze to jest na pewno Deepak Chopra, Siedem duchowych praw sukcesu. To jest książka, która mega mnie uspokoiła i uświadomiła, że wszystko, co się dzieje wokół, jest po prostu po coś, jest dobre i trzeba to akceptować. To jest tak i to myślę, że jest taka książka, która mega dużo mi dała. No i myślę, że właśnie Harfeker, biedny, bogaty, po prostu różnie mentalnie, myślę, jeżeli chodzi o tą finansową umiejętność zarządzania pieniędzmi, chociaż i tak nad tym cały czas pracuję, wiem, że muszę to poprawić, ale jakby widzę mega duży przeskok przed tym momentem, kiedy poznałem jakby tą książkę i te jakby rzeczy, które tam są.
Ostatnie pytanie, gdzie chciałbyś być za 10 lat? Jak wyobrażasz sobie życie za 10 lat?
Chciałbym być mentalnie w takim miejscu, w którym nie muszę się o nic martwić. Jakby taka rzecz. Czyli po prostu nie wiem gdzie, bo to, tak jak mówiłem, no czasy się zmieniają, jakby to, co planowałem pół roku temu czy rok temu, zupełnie teraz nie ma znaczenia. Spokój tego, co będzie. Jakby to jest takie miejsce, ale bardziej miejsce mentalne, a nie jakiś tam cel finansowy, czy nie wiem, czy miejsca, czy czegokolwiek takiego. Mentalnie chciałbym być w takim miejscu i w takim środowisku, może w którym no jakby nie jest moje życie zależne od kogoś innego, nie? My na tej zasadzie.
Super, dziękuję Ci serdecznie, Adam. Masa fajnych informacji, całkowicie innych niż dotychczas gdzieś mogliśmy usłyszeć w poprzednich wywiadach, a to już mamy piąty czy szósty z kolei, także jeżeli chcesz być informowany o podobnych filmach, wywiadach, to zasubskrybuj kanał, daj lajka, zaznacz dzwoneczek, aby oczywiście informował Cię o nowych pozycjach. No i cóż, trzymamy kciuki za Adama, trzymamy kciuki za Was wszystkich, którzy inwestują, którzy podglądają, którzy uczą się. No i jeżeli materiał podobał Ci się, koniecznie go udostępnij. Pozdrawiamy serdecznie.
Dzięki bardzo, pozdrawiam.